Welcome back to another episode of...
Witamy ponownie w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? To odcinek bardzo szczególny, bo setny. Martinie, może powinniśmy ująć to inaczej. 100 odcinków teorii spiskowych. To byłby chyba odpowiedni tytuł. Tak, jedynym problemem jest to, co będzie, jeśli się urzeczywistnią. Tak, właśnie dlatego zdecydowaliśmy się dokonać podsumowania tego, co się wydarzyło w czasie tworzenia tych 100 odcinków. Sądzę, że widzom będzie się to podobało. Nam się podobało, kiedy oglądaliśmy je ponownie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Pomódlmy się. Nasz Ojcze Niebieski, przychodzimy tu dziś i chcemy Ci podziękować, Panie, za wszystkie cuda, których dokonałeś poprzez tę posługę w przeszłości, za 100 odcinków. Dziękujemy za udzielenie nam błogosławieństwa, by nieść ostrzeżenie światu. Prosimy, abyś pobłogosławił również dzisiejszą rozmowę i wszystkich widzów. W imieniu Jezusa. Amen. Martinie, chyba wypada, żebyś powiedział naszym widzom o tym, co wynikło z tych 100 odcinków. Nie tyle w odniesieniu do treści, ile do wszystkiego, co jest z nimi związane. Na przykład, jak te informacje udostępnić, pobrać, przekazać innym i tak dalej. Może mógłbyś teraz o tym opowiedzieć? Tak, gdy przeglądałem pierwszą partię odcinków, zdałem sobie sprawę, że tamte zagadnienia są wciąż aktualne. Tak samo dziś, jak wtedy, gdy przygotowywaliśmy je. Mamy serwer do pobierania plików, o którym zapewne już wszyscy wiedzą. Modernizujemy ten serwer, więc prosimy o cierpliwość.
And then sometimes the speed of the downloads, or it crashes or so, but just bear with us, it will get better.
Będzie lepiej. Udało nam się zdobyć inny serwer, na którym prędkość jest wielokrotnie większa. Mamy nadzieję, że to rozwiąże problem. Tak, bo jak wspominałeś, jest to narzędzie ewangelizacji. Chcemy, aby ludzie rozpowszechniali te informacje jak najszerzej. Tak, i chyba wszyscy wiemy o tym, że czas ucieka. O, zdecydowanie. Dlatego musimy je udostępniać w każdej możliwej formie. Martinie, mamy różne plany dotyczące przekazywania ludziom danych w formie fizycznej, bo nie wiemy, jak długo będziemy mieli dostęp do fal eteru, a chcemy to robić tak, jak dotychczas, jako działalność niedochodowa, po prostu wyjść do ludzi. Nieważne, czy będzie to płyta DVD, czy pendrive, możliwy byłby każdy z tych sposobów, żeby tylko informacje były rozpowszechniane między ludźmi, nawet wtedy, gdy możliwość przekazu w eterze zostanie nam w przyszłości odcięta. Tak, mamy również nowe kanały telegramowe. Obecnie jest na przykład kanał w języku afrykanerskim i angielskim, a dojdą kolejne języki. Ten kanał działa jak serwer. Są na nim wszystkie nasze filmy wideo, a link do nich można udostępniać innym osobom. Mogą wejść na ten kanał i obejrzeć wszystkie filmy. Mają niedużą objętość, nie zajmują wiele miejsca. To jest również nowa inicjatywa. Linki do nich umieszczę również w napisach pod tym filmem. Świetnie, więc mamy pewne plany na przyszłość. Będziemy informować na bieżąco. Chcemy również gorąco podziękować naszym widzom za to, że osiągnęliśmy liczbę 100 tysięcy abonentów. To wspaniałe. Więc bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie i za to, że możemy rosnąć w siłę. Tak, naszą jedyną misją jest szerzenie tych wiadomości, aby jak największa liczba ludzi mogła podejmować właściwe decyzje. Tak, wcześniej wspomniałeś, nie zostało wiele czasu. Tak, oby Bóg go wziął i rozmnożył jak jesienne liście, albo jak chleb i ryby. Właśnie. Przejdźmy do tych 100 odcinków. Spójrzmy, dokąd zmierzamy. Jakiś czas temu rozmawialiśmy o domu rodzinnym Abrahama. Świat kroczy powoli w kierunku zjednoczenia wielkich religii świata. Ciekawe jest to, Martinie, że wiele z tych spraw, które omawialiśmy w minionych odcinkach, było w zasadzie proroczych, że to czy tamto mogłoby być gotowym scenariuszem rozwoju sytuacji, więc w tym odcinku dokonamy retrospekcji. Cofniemy się do niektórych odcinków i odtworzymy krótkie fragmenty tego, co zostało powiedziane rok temu albo jeszcze dawniej. Ten odcinek pochodzi z 12 marca 2020 roku. Widzimy, jak się sytuacja rozwinęła zgodnie z tą proroczą myślą. Jednym z kryteriów, które trzeba śledzić, jest to, co się mówi. Czy to rzeczywistość, czy wytwór wyobraźni, albo raczej, czy to się faktycznie dzieje? Zachęcam widzów, aby cofnęli się w myślach do tej daty, a następnie przypomnieli sobie, co się wtedy działo. 12 marca 2020 roku nie żyliśmy w świecie, w którym żyjemy teraz. Wtedy nie było pandemii, epidemia ograniczała się tylko do Chin, zatem popatrzmy na nią. Właśnie to trzeba zrobić i będę o tym przypominać, bo z powodu spraw, o których mówiliśmy wcześniej, jak powiedziałeś, zostaliśmy nazwani głosicielami spiskowych teorii dziejów. Tak, mówili, że to się nigdy nie wydarzy, ale faktycznie się wydarzyło i świat widział to na własne oczy. Oto film o tym, co mówiliśmy wówczas o domu braterstwa Abrahama. Obecnie w tym samym kompleksie budowane są synagoga, meczet i kościół. Tuż obok siebie. W tym samym kompleksie. Za to pośrodku będzie wspólny ogród. Aha, więc ogród stanowi wspólny grunt. Płaszczyznę porozumienia. Każdy sprawuje kult we własnym obrządku, ale można też razem, w przyjaźni i braterstwie. Jestem przekonany, że właśnie w tym kierunku zmierza to wszystko. A żeby zmieścić to w wąskich ramach czasowych, potrzeba wielkich klęsk żywiołowych. Im jest ich więcej, tym większa presja wprowadzenia nowych zasad. A ponieważ wszyscy jesteśmy wzajemnie powiązani ze sobą i musimy razem pracować nad tymi zasadami, w końcu ktoś powie, już dość. Pokój i dobra wola wszystkim ludziom. Pokój. Będziemy żyli obok siebie. Już nie będziemy się nawzajem atakować. Już będziemy mogli wierzyć w to, w co wierzymy. Tak długo, dopóki nasze przekonania nie zaburzą wspólnego dobra, braterstwa. O tym właśnie mówiliśmy w marcu 2020 roku. Pytanie mam, czy od tamtej pory były jakieś klęski żywiołowe? No, chyba wszyscy zgodzą się z tym, że zaczęło ich przybywać, a nawet rozmiar klęsk przybrał na sile. Spójrzmy na te ostatnie. Ogromne fale, wybuchy wulkanów podmorskich, szalejące sztormy, tornada. Dołączyła zmiana klimatu i wszystkie te zdarzenia naprawdę mają miejsce. Jeżeli chodzi o domy braterstwa, to nawet zaczęto je budować w różnych częściach świata. Zaczęło się w Berlinie, a kolejny ma powstać w Nowym Jorku. Mówiliśmy o tych wszystkich sprawach, więc widzimy eskalację w zakresie współpracy między religiami, chociaż nie słyszymy ani słowa o pozyskiwaniu wyznawców Jezusa. Zgadza się, przeciwko temu żarliwie wypowiadał się papież Franciszek. Ale Biblia mówi, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię i czyńcie uczniami wszystkie narody. Więc mamy konflikt i nie ustanie on aż do powrotu Pana. A więc w roku 2022 nad Zatoką Perską ma zostać otwartych 7 olśniewających projektów architektonicznych. Jednym z przełomowych jest dom rodzinny Abrahama, który ma być ukończony w tym roku. Projekt został ogłoszony w 2019 roku po podpisaniu dokumentu o ludzkim braterstwie przez papieża Franciszka i wielkiego imama Al-Asar Ahmeda Al-Tayeba. Zatem omówiliśmy te wszystkie sprawy, które są w przygotowaniu i następują bardzo szybko jedna po drugiej. Martinie, gdy rozmawialiśmy w przeszłości, powiedzieliśmy, że to nie zatrzyma się na pandemii, to się będzie nasilać i że pojawią się problemy z łańcuchem dostaw. Omówiliśmy kryzys żywnościowy oraz inne kryzysy, które powstaną na świecie, a ludzie mówili, że to tylko drobne zakłócenia tu i tam, że to nigdy się nie rozprzestrzeni. Ale co powiemy dzisiaj, w roku 2022, w kwestii kryzysu żywnościowego? Zatem podsumowując, właśnie to mówiliśmy 12 marca 2020 roku. A teraz jest koronawirus. Ciekawe. Koronawirus jest niezwykle fascynujący, ponieważ po pierwsze, ujawnia słabość reżimu autorytarnego, który hamuje rozprzestrzenianie się wirusa poprzez jego izolację. Ale powodując izolację, powstrzymuje przemieszczanie się milionów ludzi. Nie tylko przemieszczanie się milionów ludzi. Zatrzymuje ruch towarów o wartości wielu, wielu milionów dolarów. Ma to wpływ nie tylko na ludzi, lecz wpływ na całą gospodarkę, wpływ na import, a stanowisko, jakie przyjmuje rząd i sposób, w jaki traktuje ludzi, prowadzi do niezadowolenia. Ciekawe, czy jest to część planu. Nie chcę, aby nazwano mnie spiskowcem, chociaż jest już na to trochę za późno. Ale jaka jest reakcja ludzi? Gospodarka otrzymała cios. Eksport otrzymał cios. Na przykład farmerzy na wszystkich obszarach objętych kwarantanną albo ludzie we wszystkich miastach, które zostały zamknięte. Widzimy potężne fermy kurze. Farmerzy zostali z tymi wszystkimi kurczakami. Co oni z nimi mogą zrobić? Nie mogą ich eksportować, bo ciężarówkom i pociągom, które je odbierały, zabroniono przewożenia zwierząt, więc mogą je tylko ubić. Wszystkie. Więc ubijają wiele, wiele milionów zwierząt, nie posiadając środków na odtworzenie zasobów. Innymi słowy, mówi się, że wystąpią wielkie braki żywności, a z powodu załamania rynku eksportowego to zjawisko ogarnie cały świat. Martinie, czy to nie jest ciekawe? To zostało powiedziane w roku 2020, gdy jeszcze nie było najmniejszych oznak tego zjawiska na tamtym etapie. Przejdźmy do rysunku pokazanego niedawno w Fox News. Pochodzi z ostatnich dni. Co on przedstawia? Przedstawia odbudowany lepiej supermarket. Widzimy, że na półkach niczego nie ma. Chipsów brak, pieczywa brak, konserw brak, testów na COVID brak, piwa brak, płatków zbożowych brak. Jest i dobra wiadomość. Joe Biden ze swoim hasłem odbuduj lepiej na piersi i teleprompterem i bezmyślnie oznajmia dobrą wiadomość, że są krótsze kolejki do kas. Jest to więc rzeczywistość, która się ziściła. Mamy rok 2022, a to działo się w 2020. Czy zatem była to teoria spiskowa, czy raczej przewidywanie faktów? Oto artykuł z 13 stycznia 2022 roku. W KFC w Australii kończą się kurczaki, a McDonald's w Japonii ogranicza sprzedaż frytek. A więc to się wszędzie dzieje i będziemy tego spotykać coraz więcej. Też tak sądzę. I faktycznie Biblia mówi o tym, że przyjdzie głód i obecnie rzeczywiście stajemy w obliczu głodu. Bardzo ciekawe jest to, Martinie, że niektóre kraje, jak Chiny, gromadzą żywność, a niektóre tamtejsze zapasy reprezentują ponad połowę dostaw żywności na świecie, więc przyjrzyjmy się temu, jeżeli mamy mówić o możliwych scenariuszach przyszłości. Tak, przyszedł czas na to, aby wszyscy zaczęli się zastanawiać i spojrzeli nieco dalej w przyszłość oraz dostrzegli, jak rozwija się sytuacja. Stwierdziliśmy, że na tym etapie nie są to już drobne zakłócenia, to już końcowy etap, a było tak wiele krytyki naszych spostrzeżeń. Wciąż słyszymy te głosy. Zgadza się, ale coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że świat całkowicie się zmienił. Że to jest nowe rozdanie. Być może będziemy przechodzić od jednej formy kryzysu do następnej, ale sam kryzys nie ustanie. Być może przyjdzie krótki czas względnego spokoju, tylko dla uspokojenia nastrojów, a zaraz potem następna fala. Spójrzmy na ten krótki film. Jest ciekawy. Czy skarżyliście się na przyspieszającą inflację? Czy wasze miesięczne wydatki wzrosły? Czy płacicie coraz więcej za artykuły pierwszej potrzeby, jak ryż, olej i inne? Nie jesteście sami. To się dzieje na całym świecie. Na przykład w Indiach inflacja podskoczyła, na Sri Lance brakuje żywności, w Nepalu inflacja jest największa od 19 miesięcy, w Bangladeszu inflacja bije rekordy i w listopadzie osiągnęła poziom najwyższy od 5 lat, a w Pakistanie wzrost cen żywności to katastrofa dla ubogich. Inflacja będzie się nasilać z powodu jednego kraju, Chin. Chiny przyczyniają się do inflacji globalnej. Jak? Poprzez posiadanie światowych zapasów zbóż, ponad połowy światowego łańcucha dostaw. Chiny mają ponad połowę światowych dostaw zbóż. Ile żywności zgromadził Pekin? Podajmy szacunkowe liczby. Chiny mają 69% światowych rezerw kukurydzy, 60% rezerw ryżu i 51% rezerw pszenicy. Grupa Costco prowadzi jedną z największych magazynowych baz żywności w Dalian, w północno-wschodniej części Chin. To port, w którym znajduje się 310 olbrzymich silosów. Składuje się tam fasole i ziarno z Chin i z zagranicy. Z tego miejsca, portu Dalian, rozprowadza się żywność do pozostałej części kraju. Można by powiedzieć, że grupa Costco ma wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Chin, ale dla nas jest to zagrożenie, ponieważ ta wielka masa żywności w chińskich magazynach ma wpływ na cały świat. 69 światowych rezerw kukurydzy to nie mała ilość. To olbrzymia ilość. Przypomina to sytuację w Egipcie. Wszystkie narody ościenne wtedy zależały od Egiptu. Mówiliśmy również o tym. Bardzo ciekawe jest to, że wszystko jest wzajemnie powiązane. Na przykład wielu kierowców ciężarówek odmawia podporządkowania się rządowym nakazom, a to będzie spowalniać dystrybucję, ponieważ niektórzy z nich po prostu nie będą mogli pracować w dystrybucji. Jest to kolejny problem, ale są jeszcze inne. Na portalu Farming Ahead jest artykuł, z którego wynika, że na rolników zrzeszonych w spółdzielni CBH w Australii narzucono obowiązek zaszczepienia się na COVID, żeby wolno im było dostarczać towar, więc niektórzy z nich go nie dostarczą. Po prostu pomyślmy o tym, do czego to może doprowadzić i dokąd to zmierza. Pamiętasz, że w wielu odcinkach mówiliśmy o opuszczaniu miast? Życie w miastach staje się niebezpieczne. W przeszłości mówiliśmy również o przybrzeżnych obszarach nadmorskich i o tym, jak bardzo niebezpieczne będzie zamieszkiwanie na nich. Niedawny wybuch wulkanu, który zniszczył wyspy Tonga, to tylko jeden z przykładów tego, czego możemy się spodziewać. Uciekajcie z miast. Wróćmy do tego, co powiedzieliśmy 12 marca 2020 roku. Miasta to siedlisko wszelkiego zła. Jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Przykładem jest to, co stało się z takimi miastami jak Sodoma i Gomora. Biblia mówi, że ziemia rozpadnie się jak szata, a jej mieszkańcy poginą jak komary. Łatwo jest objąć kogoś kwarantanną w mieście. Patrząc na miasta tego świata, widzimy, że wystarczy zamknąć główne arterie i w ciągu kilku minut nastąpi lockdown i nie będzie można nic kupić ani sprzedać i będzie się całkowicie pod kontrolą władzy. Fascynujące jest również to, że mówiono, że w czasie tych lockdownów nie było wielu patroli. Co robią władze, aby wymusić taki lockdown? Czy władze lub inni odpowiedzialni za wprowadzenie lockdownu są odporne na wirusa? Albo czy plastikowa kamizelka chroni ich przed tym wirusem, ale nie chroni nikogo innego? Jest zatem kilka spraw, które nie wyglądają wiarygodnie. Niemniej jednak, czy jest to rzeczywistość, czy może tylko wyobraźnia, nie ma to większego znaczenia. Patrzmy na skutki. Czy widzimy, jak to, o czym mówi Biblia, dzieje się na naszych oczach? Wierzę, że tak. Przejdźmy do innego odcinka, w którym był ciekawy wstęp. Oto stwierdzenie o wydarzeniach ostatnich dni. Gdy w narodzie panuje nieprawość, zawsze słyszalny jest głos wydający ostrzeżenie i pouczenia, tak jak głos Lota był słyszalny w Sodomie. Jednak Lot mógł uchronić swoją rodzinę przed wieloma niegodziwościami, gdyby nie uczynił sobie domu w tym podłym, skażonym mieście. Wszystko, co Lot i jego rodzina robili w Sodomie, mógł robić również, gdyby mieszkali z dala od tego miasta. To bardzo dobra rada. Mieliśmy bardzo trudny tydzień, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w miastach. Spójrzmy, co przedstawia nam ten krótki film? Gdyby tych ludzi nie było w tym mieście, nie przeżywaliby tego wszystkiego. Co będzie, gdy zacznie się to dziać na dużą skalę i gdy na świat spadną wyroki boskie z powodu nieprawości? Bóg czasem czyni takie rzeczy lub je dopuszcza, aby ludzie mogli się przebudzić. Martinie, no właśnie. Co będzie, jeżeli to się stanie na dużą skalę? Ale nie przewidujmy, tylko po prostu wyobraźmy sobie. Chiny w jednym mieście zgromadziły około 50% światowych zapasów żywności. Co by było, gdyby nastąpiło podobne zdarzenie i w ciągu jednego dnia ten zapas żywności zostałby zmieciony z powierzchni ziemi? Znikłaby połowa światowych dostaw żywności. Natychmiast zapanowałby głód. Widzieliśmy ten wybuch, który miał miejsce w Libanie. Tam też stały silosy, też były pełne i zostały zniszczone. A tu mogłaby się przytrafić klęska żywiołowa, albo katastrofa z innych przyczyn, albo wojna. Wtedy oglądalibyśmy podobne obrazy, ale jakie byłyby ich skutki? Istnieje wypowiedź w duchu proroctwa, że tuż przed końcem wojna będzie szalała. Uważam, że musimy porozmawiać o tym w którymś z kolejnych odcinków. Sądzę, że nadszedł czas, żebyśmy nie tylko oglądali wiadomości, nie tylko obserwowali zdarzenia, chociaż one są ważne. Musimy zacząć patrzeć również na implikacje duchowe. Patrzeć na to, jakie ja sam, ty i wszyscy inni powinniśmy mieć relacje z Bogiem w czasach, w których żyjemy. Martinie, widzieliśmy ledwie początek. To będzie się nasilać. Nadszedł czas, aby mieć mocny punkt wsparcia, o którym właśnie mówiłeś. Dobrze, mówiliśmy wtedy o tych wszystkich klęskach żywiołowych. Spójrzmy na to, co się dzieje właśnie dzisiaj. Naród Tonga praktycznie został odcięty od reszty świata po tym, jak silna erupcja wulkanu sparaliżowała łączność z tą wyspą na Oceanie Spokojnym. Wybuch również opóźnił wszelkie wysiłki związane z niesieniem ludziom ratunku. Wulkan na wyspie Tonga wybuchł dwa dni temu. Erupcja pokryła wyspę warstwą popiołu, spowodowała tsunami na całym Pacyfiku i wywołała falę wstrząsu, która przetoczyła się przez całą planetę. Linie telefoniczne wciąż są nieczynne, a podmorski kabel internetowy przerwany, dlatego prawdziwa liczba ofiar podwójnego tsunami spowodowanego wybuchem nie jest jeszcze znana. Wybuch był tak potężny, że został zarejestrowany na całym świecie i był słyszalny w najodleglejszych miejscach, na przykład na Alasce. Spowodował gigantyczne fale na wybrzeżach Pacyfiku od Japonii po Stany Zjednoczone. Jest jeszcze coś ciekawego. Gdybyśmy obejrzeli ten film w całości, zobaczylibyśmy znakomitego naukowca, który bada takie zjawisko od 40 lat, mówiącego, ten wybuch to całkowite zaskoczenie, że nie spodziewano się niczego takiego. Istnieje szereg teorii spiskowych, które twierdzą, że do niektórych z tych kataklizmów dochodzi dzięki ludzkiej ingerencji. Czy rzeczywiście tak jest, czy też nie, nie ma żadnego znaczenia. Dopiero skutki mają dla nas znaczenie. Jak zawsze. Tak. Mówiono nam, że nadejdą kataklizmy wywołane przez wody morskie i na lądzie oraz, że nastąpi całkowity przewrót w przyrodzie. I właśnie dokładnie to obserwujemy. Niezależnie od tego, czy przyczynia się do tego człowiek, czy nie, czy winna jest technologia HARP, cokolwiek to jest, to nie ma znaczenia. Skutek pozostaje ten sam. Inną kwestią, o której rozmawialiśmy, było bardzo duże zaawansowanie w dziedzinie technologii ulepszania człowieka. Jak duży postęp odnotowaliśmy w czasie powstania naszych 100 odcinków od momentu, gdy zaczęliśmy o tym rozmawiać, do chwili obecnej? Jak daleko posunęły się te technologie w zakresie ingerencji w ludzki umysł? Ludzie dziś są w stanie nie tylko modyfikować umysł, nazywają to doskonaleniem, ale faktycznie mogą nim sterować. To ciekawe, zgadza się. Gdy wsłuchujemy się w teorie spiskowe, musimy to podkreślić, teorie spiskowe, możemy usłyszeć, że ta szczepionka może zawierać nanocząsteczki. To ciekawe, prawda? I te cząsteczki jakoby miały umieć tworzyć sieć, dzięki której można faktycznie sterować człowiekiem dzięki promieniowaniu, w szczególności 5G, które przenika mózg i tak dalej. Taki to sposób myślenia. Nie zajmiemy się nim teraz, po prostu stwierdzamy, że jest taki. Ale strona internetowa Światowego Forum Ekonomicznego wyraźnie wskazuje, że świat chce iść w tym kierunku poprzez techniki ulepszania człowieka do kontroli jego myśli, tego co robi, w jaki sposób i tak dalej. Idźmy dalej. Oto projekt Neuralink, rozpoczęty w laboratorium Cold Spring Harbor Laboratory. Zintegrowana platforma interfejsu mózg-maszyna z tysiącami kanałów. Oczywiście chodzi o Elona Muska i jego technologię Neuralink, o której mówi. To fascynujący temat. O tak, bardzo ciekawy. Oto streszczenie tego artykułu. Interfejsy mózg-maszyna dają nadzieję na przywrócenie funkcji czuciowych i ruchowych oraz leczenie zaburzeń neurologicznych. Czy mogło to by mieć wpływ na sposób myślenia? Gdy w końcu ktoś będzie miał wszczepiony Neuralink, co będzie się działo? Mógłby on łączyć się z dowolną częścią mózgu, a więc na przykład leczyć wzrok lub go przywrócić. Nawet w przypadku utraty nerwu wzrokowego lub przywrócić słuch. Można by w zasadzie naprawić niemal wszystko to, co nie działa poprawnie w mózgu. Mówiono o problemach medycznych i wygląda to na wspaniałą ideę. Ale co jeśli chodzi tu o inny aspekt, o władzę nad rzeczywistością człowieka? Wówczas przenieślibyśmy się do królestwa science fiction? Tak, zgadza się. Mówiliśmy o tym przecież. Metaverse. Faktycznie może okazać się, że żyjemy w jakimś matriksie, w świecie nierzeczywistym, który jest sztucznie tworzony dla człowieka. Zatem przeskakujemy do naszych czasów. Jest rok 2022. Zobaczmy, dokąd doszliśmy. Ostatnio wypróbowałem gogle Oculus Quest 2. Spotkaliśmy się nawet z Omarem w pracowni Horizon firmy Meta. Moje osobiste odczucia były średnio przyjemne na początku dlatego, że wszystko było takie nowe, nieznane. Ale po kilkuminutowej zabawie czułem się coraz bardziej podrażniony przez jasny ekran świecący mi prosto w oczy. Poza tym dostałem choroby morskiej, którą Elon opisuje tutaj. Można grać z perspektywy własnej osoby w grę wideo na konsoli komputera i gra może toczyć się szybko i można nie dostać choroby lokomocyjnej. Lecz jeśli próbuje się robić to samo w goglach, dostaje się tej choroby. To dziwaczne, trzeba się jakby teleportować, wtedy wszystko jest dobrze. Wiem, że to nie wygląda na właściwą odpowiedź. Neuralink jest instalowany w mózgu, więc nie trzeba mieć gogli? Tak. Przypuszczam, że taki wyrafinowany Neuralink za jakiś czas mógłby umieścić człowieka w świecie wirtualnej pełni. Martinie, czy możemy stworzyć wirtualną rzeczywistość? Czy można spowodować, żeby człowiek widział rzeczy, które nie istnieją i będzie przekonany, że są one prawdziwe? To bardzo ciekawe, nieprawdaż? Ciekawe, ale mam nadzieję, że dla ludzi również trochę przerażające. Oczywiście, gdy zacznie się ingerować w rzeczywistość i tworzy się rzeczywistość wirtualną, to odrywa się ludzi od korzeni. Ponieważ Bóg umieścił nas w rzeczywistości, nie umieścił nas w Matrixie, mimo że szatan chciałby, aby świat wierzył, że Bóg umieścił nas w Matrixie. Umieścił nas jednak w rzeczywistości, w świecie fizycznym. Umieścił nas w ogrodzie, a tu mamy rzeczywistość wirtualną. Jeżeli wrócimy do starych filmów, w których pokazano, jak wyglądać będzie przyszłość, to ta rzeczywistość wirtualna odgrywa istotną rolę, zwłaszcza jeśli zewnętrzny świat jest zniszczony. Można stworzyć rzeczywistość, która jest nierzeczywista. I tak się dzieje. Stan świata i warunki życia na nim stale się pogarszają. Faktycznie, czasami nie chce się już być jego częścią. Tak, więc tworzy się własną rzeczywistość, nie posiada się niczego i jest się szczęśliwym. Czy to ma być dla nas szansa? Tak, chyba na tym polega ten plan. Właśnie chyba na tym polega. Gdy się tak zrobi i usunie rzeczywistość, to nie da się wtedy podejmować właściwych decyzji. Trzeba by podejmować decyzje w oparciu o rzeczywistość wirtualną, która nie jest rzeczywista. Więc moje pytanie brzmi, czy Bóg na to pozwoli? Jeżeli tak, to znaczy, że pozwoliłby ludziom na podejmowanie decyzji na podstawie czegoś, czego nie ma. To niezrozumiałe. Nie wyobrażam sobie, by mogło do tego dojść. Żyjemy w takich czasach jak za dni Noego, w których trwało zamieszanie i prawdopodobnie wprowadzono technologię podobną do tej, a Bóg widział, że wszelkie dążenia serca człowieka są ustawicznie złe i że będzie musiał tę sytuację rozwiązać. Ciekawe, że wielokrotnie powtarzano, że ten metavers, o którym mówiliśmy, działa tak, że niestety nie można sprawdzać ograniczeń wiekowych, nie można kontrolować tego, co ludzie będą tam robić. Ciekawe. Więc chcą zacząć proces implantowania neuralinku podczas prób na ludziach w bieżącym roku, 2022. Rozpoczynają, by pomóc osobom sparaliżowanym, ale to tylko na próbę, a potem przejdą do kolejnej fazy. Jeśli tak, to należy zacząć od wywołania u wszystkich zachwytu tym projektem, a następnie dopiero po jakimś czasie rozpocząć właściwe wdrożenie. Właśnie. Co się stanie, jeżeli można będzie uzyskać połączenie z komputerem, powiedzmy za pomocą zastrzyku? Czy jest taka możliwość? Czy na całym świecie nie ma mnóstwa domysłów na ten temat? Widziałem artykuł, w którym opisano, jak firma Google i jakaś jeszcze, nie pamiętam nazwy, tworzą te nanoboty, których chcą używać do celów medycznych. Ale do czego jeszcze mogą ich użyć? Właśnie. To tkwi w ciele człowieka. Co również ciekawe, obecnie wiele mówi się o tym, że wprowadza się nanoboty do łańcucha dostaw żywności. Mówi się o tlenku grafenu i magnetyzmie i innych zjawiskach. Sami przeprowadziliśmy własne doświadczenia. W popularnych produktach śniadaniowych stwierdziliśmy obecność tych cząsteczek magnetycznych. Co one tam robią? Gdy przyjrzeliśmy się starszym opakowaniom, nie było ich tam, ale w niektórych nowych są. Dzieją się bardzo dziwaczne rzeczy. Od dawna twierdzimy, że świat nie idzie w dobrym kierunku. Z całą pewnością jest na równi pochyłej. Tak, o tym będziemy mówić, ale niezależnie od tego, kto akurat podejmuje decyzję, świat będzie się staczał. Następnie omówiliśmy wzajemne oddziaływanie, tę dialektykę heglowską między lewicą a prawicą. Ludzie się denerwowali, ponieważ nabierali się na jedną ideologię, czy to lewicową, czy prawicową, a następnie demonizowali tę drugą. A jedną z najlepszych strategii szatana jest kuszenie ludzkości do zabawy w tworzenie syntezy. Czasem trudno zrozumieć bieg wydarzeń. Ludziom nieraz może się wydawać, że któryś z nas skłania się ku lewicy albo prawicy, ale nie. My zawsze podkreślaliśmy, że jesteśmy tylko obserwatorami. Stoimy ponad tym scenariuszem i zawsze, gdy wygrywa lewica albo prawica, to jeżeli jest powiązana z tajnymi stowarzyszeniami czy powiązana z papiestwem, nazywamy ją po imieniu. Wtedy trzeba wiedzieć, że istnieje plan, który wykracza poza świat naturalny i obejmuje świat duchowy. Światy te są wzajemnie ze sobą powiązane. Nie można ich rozdzielić. Oglądamy wypełnianie się proroctwa biblijnego. A czy wydarzenia zainicjowała lewica czy prawica, nie ma żadnego znaczenia. O czym rozmawialiśmy w czerwcu 2020 roku? Pamiętasz, co mówi proroctwo? Że protestantyzm utworzy posąg zwierzęcia, że odda zwierzęciu swoją moc i że królowie świata oddadzą zwierzęciu władzę. Innymi słowy, że ponownie uznają supremację papieską i przekażą władzę państwową po to, aby realizować cele papiestwa. I że każdy, kto się z tym nie zgodzi, będzie napiętnowany. Tak mówi opis biblijny. Zatem z jednej strony jest władza, która wywyższa ludzkość, a z drugiej strony władza, która wywyższa Chrystusa. Której władzy zamierzasz być posłuszny? Czy są jakieś znaki wskazujące na rzeczywiste działania w celu połączenia protestantyzmu i katolicyzmu w potężny związek, który ponownie będzie prześladował lud Boży na ziemi? Wczoraj wieczorem trzymał Biblię przed kościołem episkopalnym świętego Jana przy tej samej ulicy, co Biały Dom. Dziś odwiedzi sanktuarium świętego Jana Pawła II, również w Waszyngtonie. A więc ponownie mamy tu wspólne działanie protestanckie i katolickie. A Trump w południe podpisał akt wykonawczy, który Biały Dom określił jako ustanowienie priorytetu wsparcia wolności religijnej przez USA na całym świecie. Znów musimy stwierdzić, iż papiestwo uznało, że wolność religijną ma się tylko w takim zakresie, jaki służy dobru wspólnemu. Na zakulisowych zdjęciach umieszczonych na profilu Melanie Trump na Instagramie widać, jak Trump klęczy zatopiony w modlitwie w sanktuarium. Czy tak by zrobił protestant? Czy protestant klęczałby w sanktuarium pod wezwaniem świętego katolickiego? Czy to jest sygnał, że protestancki prezydent jest skłonny pokłonić się i ugiąć kolana przed katolickimi zasadami? Czy właśnie obserwujemy niwelowanie różnic? Raczej tak. Trzeba być ślepym, żeby tego nie zauważyć. Właśnie. Czy to jest tworzenie posągu zwierzęcia? Widzimy to na własne oczy w jaskrawych barwach. Nie rozumiem, dlaczego niektórzy tego nie widzą. Ja też tego nie rozumiem, ale słyszymy wielu znaczących przywódców, którzy twierdzą, że nie tworzy się żaden posąg zwierzęcia. Ale gdzie nie spojrzę, widzę w mediach, że on się tworzy. Nie wiem, czy mam inne okulary, czy może są jakieś wadliwe. Może musisz je po prostu wyczyścić. Martinie, gdy wtedy o tym rozmawialiśmy, Donald Trump jeszcze był prezydentem Stanów Zjednoczonych. Teraz mamy innego prezydenta, skłaniającego się ku lewicy, prawda? Czy jest on choć trochę mniej propapieski? Nie, przecież to dialektyka heglowska. Posłuchajmy ponownie, co Donald Trump powiedział w wywiadzie w sierpniu 2020 roku. Gdyby miał pan przekazać naszym słuchaczom jedno przesłanie, co by pan powiedział? Sądzę, że każdy, kto ma do czynienia z autentyczną religią, a już na pewno Kościół katolicki, musi stać przy prezydencie Trumpie. Gdy chodzi o opowiedzenie się za życiem, wszystkie te sprawy, o te wszystkie prawa, które ci ludzie zamierzają nam odebrać, w tym drugą poprawkę, wie pani, katolikom podoba się druga poprawka, więc ją zachowałem. Gdyby mnie to nie było, nie mielibyście już drugiej poprawki, a opowiedzenie się za życiem to wielka sprawa. W tej sprawie nie stalibyście po tej stronie i gwarantuję, że radykalna lewica, ponieważ zamierza przejąć władzę, zamierza się z wami nie liczyć, jakbyście byli zwykłymi popychadłami. Czy nie uważasz, że to rozbrajające? Oto tu jest ten, który mówi, że kościoły powinny się otworzyć i poprzeć jego filozofię, a zwłaszcza kościół rzymskokatolicki, ponieważ filozofia tego kościoła jest w zasadzie taka, tak powiedział, jak jego filozofia. Pamiętajmy, że on również był szkolony przez jezuitów. Uważam, że to bardzo ciekawe, bo jest to dokładnie to, co widzimy w Biblii, że znamie bestii zostanie narzucone przez konglomerat Państwo Kościół. Tak. Przyjmijmy do celów naszej argumentacji, że ta filozofia okaże się być filozofią dającą władzę. Istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że znów prawodawstwo religijne będzie odgrywać znaczącą rolę w zapobieganiu chaosowi w świecie. Czyż nie tak? Oto artykuł. Doradca Trumpa do spraw jego kampanii, Jenna Ellis, twierdzi, że rozdział Kościoła od państwa to liberalne kłamstwo. Martinie, to mówiła prawica, a teraz lewica. Joe Biden to drugi katolicki prezydent Stanów Zjednoczonych. został przywitany przez papieża Franciszka jak dawno zaginiony brat. A wszystko to, co on reprezentuje, najwyraźniej stoi w opozycji do tego, co reprezentowała poprzednia władza. A jednak promuje ten sam program. Czy to nie jest dialektyka heglowska w najlepszym wydaniu? W najlepszym, w najlepszym. Nie można znaleźć lepszego przykładu. Ludzie walczą przeciwko sobie, ale obie partie w rzeczywistości dążą do dokładnie tego samego celu. Dokładnie tego samego. To nie do wiary. Mówimy to od długiego już czasu i to się odgrywa przed naszymi oczami, a jednak ludzie wciąż sądzą, że wybrali konkretną opcję, podczas gdy w rzeczywistości wszystkie opcje jadą na jednym wózku. I to się nie skończyło, bo zbliża się połowa kadencji, a następnie reelekcja, więc będziemy to poruszać, ale pamiętajmy o tym wszystkim w czasie naszej dyskusji. Czy nie byłoby zabawnie, gdybyśmy mieli ponownie starcie Trumpa z Hillary? Cóż, nie skreślaj jeszcze tej możliwości. 9 października 2020 roku usłyszeliśmy, co powiedział Biden. Posłuchajmy go. Przez całe moje życie w służbie publicznej kierowałem się wytycznymi katolickiej nauki społecznej, która wykracza poza wszystkie wyznania. I to poczucie nadziei i możliwości przypomina mi o pierwszym spotkaniu z papieżem Franciszkiem w 2013 roku, kiedy miałem zaszczyt uczestniczyć w inauguracji jego pontyfikatu w Watykanie. Gdy się z nim przywitałem, powiedział: panie wiceprezydencie, jest pan tu zawsze mile widziany, żyje we wspaniałym kraju. Wszyscy żyjemy we wspaniałym kraju, w którym irlandzki katolicki dzieciak jak ja, ze Scranton w Pensylwanii, pewnego dnia mógł zaprzyjaźnić się z papieżem jezuitą, ale taki jest nasz kraj, w którym wszystko jest możliwe. Fascynujące jest dla mnie to, że obóz Bidena w taki sam sposób traktuje religię jak obóz przeciwny. Zawsze jesteśmy skłonni sądzić, że kampania Trumpa i obóz Trumpa jest bliżej Króla Północy. Ale pod wieloma względami obóz Bidena jest nawet jeszcze bliżej. Wspomniał tu o katolickiej nauce społecznej, a Partia Demokratyczna ma swój manifest i wizje, które są znacznie bliższe katolickiej nauce społecznej niż obóz Trumpa. Tak więc Król Północy jest umocowany w obydwu obozach i naprawdę nie ma znaczenia, który z nich akurat wygra. Dominacja zasad Króla Północy może równie dobrze być obecna w obu partiach, więc nie ma żadnego znaczenia, kto wygra wybory. Treść proroctwa wypełni się. Martinie, to bardzo ciekawe. Więc, jak mówimy przez cały czas, nie ma znaczenia, którego konia zaprzęgniemy. Sprawy i tak pójdą w wiadomym kierunku. Zatem, gdy następuje zmiana opcji jednej na drugą, a my raz po raz mamy do czynienia z takimi zmianami, jest możliwość wdrażania pewnych programów, a kiedy stają się one szczególnie uciążliwe, znów zmienia się zaprzęg. Ideologia jest ta sama. Ale ile z tego zaprzęgu pozostaje? Przecież nie wszystko, co wprowadziła jedna administracja, zostaje zmienione przez kolejną. Część spraw, które chcieliby wprowadzać, jest już zatwierdzona. Właśnie. Jeżeli więc coś staje się niepopularne, zmienia się zaprzęg. Tak, a potem kontynuują tę samą narrację, a ludzie mówią: dobrze, róbcie tak. Dopóki nie mają dość, wtedy ponownie zmienia się zaprzęg. To bardzo błyskotliwa strategia. To teza, antyteza i synteza. A równia jest tak samo pochyła, niezależnie od wybranego zaprzęgu. Zgadza się. Jedna opcja potem obwinia drugą. Tak, niektórzy ludzie twierdzą, że ten prezydent jest najmniej lubianym prezydentem, ale cofnijmy się w pamięci o kilka lat do George'a Busha juniora. Jak bardzo był on popularny? A jednak udało mu się zrealizować główne strategie. Potem nastąpiła zmiana zaprzęgu i nic się nie zmieniło. Nic. Jeżeli więc chcemy zająć się filozofią, możemy przejść do 15 października 2020 roku i posłuchać, co mówiliśmy wtedy. Upłynęło już trochę czasu. Mamy rok 2022. Chcę zwrócić uwagę widzów na książkę pod tytułem Megalomania Kościelna, napisaną przez Johna Robinsa. Jest to porywająca książka. Jeżeli ktoś chce dowiedzieć się czegoś więcej o katolickiej nauce społecznej oraz zasadach gospodarczych Kościoła rzymskokatolickiego, powinien ją przeczytać. W roku 1948 jezuita Cavalli wyjaśnił polityczną strategię Kościoła rzymskokatolickiego w La Civiltà Cattolica. Stwierdza ona, że Kościół rzymskokatolicki, dzięki posiadaniu boskiego przywileju bycia jedynym prawdziwym kościołem, musi domagać się prawa do wolności wyłącznie dla siebie samego. Ponieważ uzyskanie tego prawa może odbyć się jedynie poprzez prawdę, a nigdy poprzez błąd. W państwie, w którym większość ludzi to katolicy, Kościół będzie żądał, aby błędowi odebrać prawo istnienia. A jeżeli istnieją aktywne mniejszości religijne, powinny one istnieć tylko formalnie, bez możliwości głoszenia swoich poglądów na wiarę. Jest to myślenie jezuickie. Jeżeli należy się do grupy, która wierzy w Biblię, wierzy w to, że jedyną drogą do zbawienia jest Jezus, że Słowo Boże jest normą życia człowieka, prawo Boże w całości z dziesięciorgiem przykazań jest wiążące, będzie się wyklętym w oczach tego Kościoła. Ayn Rand miała rację, gdy w 1967 roku napisała, że Kościół katolicki nigdy nie porzucił nadziei na przywrócenie średniowiecznego związku Kościoła z państwem, z ostatecznym celem globalnego państwa i globalnej teokracji. Dalej pisze ona, że w XX wieku rzymskie państwo kościelne jest instytucją, która odzyskuje siły po otrzymaniu śmiertelnej rany. To język biblijny, użyty przez ekonomistkę. Gdy Kościół odzyska pełną władzę i autorytet, jeżeli to nastąpi, narzuci reżim tak złowrogi, jakiego na tej ziemi jeszcze nie widziano. Jeżeli ludzie wciąż nam nie wierzą, przyjrzyjmy się kilku oświadczeniom papieża, aby pokazać, że ta encyklika jest w pełni zgodna z myślą papieską i nie ma nic wspólnego z braterstwem i miłością braterską, za to ma związek z megalomanią i rządzą władzy. Zatem, Martinie, mam do ciebie pytanie. Gdy ta władza zacznie uciskać ludzkość, zobaczymy autorytarny reżim, jaki widzieliśmy w średniowieczu. Chciałbym zapytać widzów, co się dzieje w Australii? Tak, co się dzieje w Austrii? Co się dzieje w Austrii? A co w wielu miejscach na całym świecie? Nawet jeżeli wydaje się, że niektóre kwestie związane z pandemią pozornie stają się mniej ważne. Nie ma to znaczenia. Program będzie realizowany. A związek państwo-kościół, zwłaszcza w drugim zwierzęciu, Ameryce, wyraźnie z obu stron zmierza do celu. Tak. Oto artykuł w New York Post z 16 stycznia 2020 roku. Były doradca Clintona mówi, że jest duża szansa na ponowne starcie w wyborach między Hillary i Trumpem w 2024 roku. Jak widzieliśmy podczas naszych rozmów, to czy to starcie nastąpi, czy nie, nie ma faktycznie znaczenia. Zależy to od konia, którego chce się zaprząc. A jeżeli oboje chcą ciągle powtarzać to samo, zdanie po zdaniu, to niech tak będzie. A jeśli ludzkość jest skłonna przyjąć tak niedorzeczny scenariusz, to niech przyjmuje. Wygląda to tak, jakby ludzkość chciała być oszukiwana. Rzeczywiście chce. Tak. Nie musimy zatem czytać tego wszystkiego. Stwierdzono tylko, że jest bardzo duża szansa na to, że się spotkają, ale oni w rzeczywistości żartują. Oto rysunek, który pojawił się w styczniu na Fox News. Co to za odór? Według mnie cuchnie jak korupcja. A tu jest napisane, niech odpoczywają w pokoju. Szanse Hillary w wyborach. Wydaje się, że chcą się wydostać z grobu. Tak więc trwają spekulacje na ten temat, bo Biden jest tak nielubiany. Ciekawe, kto by wygrał tym razem. Czy ludzie ciągle graliby w tę samą grę i byliby tym przejęci, nie zdając sobie sprawy z tego, że uprawiają dialektykę heglowską? Ale wiesz co, aby być obserwatorem, nie należy angażować się emocjonalnie. Nie powinno się. A jeżeli człowiek się nie emocjonuje, może spróbować spojrzeć na to wszystko z perspektywy biblijnej. Dobrze. Więc nawet jeżeli się spotkają, nie ma to znaczenia. Ale jeżeli tak się stanie, plan gry pozostanie niezmieniony. Zmierzamy do przekazania władzy królów tego świata zwierzęciu. A ponieważ oni są tak zawzięci, że nie są już w stanie się wycofać, mogą zrobić tylko jedno, czyli krok naprzód i przekazanie władzy zwierzęciu. A wtedy nastąpi koniec. Martinie, mówiliśmy również o depopulacji. To nie był zbyt popularny temat i zostaliśmy nazwani zwolennikami teorii spiskowych. A przynajmniej nazwaliśmy ten odcinek teorie spiskowe. Doskonale. Cieszę się, że tak zrobiliśmy. Ale ciekawe jest to, że niektóre strony internetowe, które cytowaliśmy, w międzyczasie zniknęły. Te cytowane części tak. Ale inni to podchwycili i mówią teraz o tym. Ciekawe jest to, co się obecnie dzieje na świecie. Przyszłość to zweryfikuje. W każdym razie nigdy nic nie mówiliśmy sami od siebie, po prostu cytowaliśmy. Więc nikt nie może oskarżyć nas o spisek. To były cytaty. Dobrze, zatem Martinie, spójrzmy na to, o czym wówczas rozmawialiśmy. Ta treść pochodzi bezpośrednio z ich strony internetowej. Starają się wyjaśnić, dlaczego przewidują tak zdecydowany spadek liczby ludności. Przyjrzyjmy się temu za chwilę. Bardzo przepraszamy za to, że wielu z Was rozczarowaliśmy naszą prognozą, że od czasu sprzed kryzysu w 2007 roku jest ona coraz gorsza. Nic więcej o tym nie piszą. Ale tu jest bardzo ciekawe zdanie. Stwierdza ono. Sama liczba nie jest ważna. Istotny jest fakt, że ten scenariusz może wyjść poza warunki początkowe. 50% zgonów może się powiększyć do ponad 90%. Ciekawe. Zmiecenie z powierzchni Ziemi 90% populacji? Przy okazji, w prognozie nie uwzględnia się ani pandemii, ani wojny jądrowej. Mówią tu o pandemii. Ale w tej prognozie, w tym przypadku, ani pandemii, ani wojny jądrowej nie uwzględnili. Zatem co zmiecie tę ludność z powierzchni Ziemi? Nie wiem. Tu właśnie robi się ciekawie. Tu właśnie musimy myśleć samodzielnie. W Afryce Południowej liczba ludności zmniejszy się z 55 milionów do 46 milionów, czyli o 9 milionów. To znaczny spadek. Oznacza, że w ciągu kolejnych 5 lat umrze 10 milionów ludzi. Wstrząsające. Ta liczba musi uwzględniać zarówno urodzenie, jak i zgony. A liczba ludności mimo wszystko zmniejszy się o 9 milionów. Tak, ale gdy się powie Niemcom, że z około 80 milionów ich ludności umrze 50 milionów, to jest to nie do uwierzenia. Spójrzmy teraz na biedne Stany Zjednoczone Ameryki. Liczba ludności 327 milionów w 2017 roku. Przewiduje się, że ta liczba spadnie do 100 milionów. To olbrzymi spadek. Co się stanie z 227 milionami ludzi? 2/3 ludności. Znikną? Czy wszyscy zamierzają przeprowadzić się do Meksyku? Nie wiem, to nie ma sensu. To usiłuje nam się przekazać, ale czy oni zamierzają przenieść się do Kanady? Nie, ponieważ Kanada również notuje spadek. Tak, więc na pewno nigdzie się nie wybierają i według autorów nie jest to ani pandemia, ani wojna. Martinie, ta debata ciągle trwa. Rok 2025 jeszcze nie nadszedł, więc nie możemy powiedzieć, czy prognoza się spełni, ale na pewno wiele wskazuje na to, że źle się dzieje w państwie duńskim, jak mówi powiedzenie. Czego zatem możemy się spodziewać w ciągu kilku kolejnych lat? I jaki będzie scenariusz, i jaki będzie stan świata przed przyjściem Chrystusa? Cóż, według Biblii nie będzie to miejsce przyjemne. Gdy przyjdzie Syn Człowieczy, czy znajdzie wiarę? To pierwsze pytanie. Gdyby nie przyszedł, nie ocalałaby żadna istota, tak mówi Biblia. Z tego powodu owe dni będą skrócone. Zatem, Martinie, podtrzymuję wszystko to, co powiedzieliśmy w ostatnich 100 odcinkach. Zajmowaliśmy się tylko drobnymi problemami, ale jak widzimy, nie są one wcale takie drobne. Nie, choć ledwie ich dotknęliśmy. Lecz one dotykają bardzo poważnych zagadnień, jak zniszczenie dużej części ludzkości. Jak rozwinie się sytuacja? Zobaczymy w ciągu 2022 roku. W naszym następnym odcinku poruszymy jeszcze inne kwestie, również jako podsumowanie. Tak, będziemy kontynuować nasze podsumowanie oraz spojrzymy na to, co mówiliśmy i jak to wygląda teraz, ale niestety omawianie wielu z tych spraw, które przewidzieliśmy i które się wydarzyły, stało się nie do przyjęcia w niektórych mediach. Więc chyba musimy przenieść się na inną platformę medialną, aby przekazać te informacje. Zatem widzowie muszą już teraz wiedzieć, że następny odcinek nie zostanie zamieszczony na tej platformie. Nie. Tak więc do omówienia było 100 odcinków, a omówiliśmy tylko kilka. To odcinek 24. Zostało nam jeszcze 3/4 pozostałych odcinków. Nie będziemy omawiać wszystkich, najwyżej 2. A potem zajmiemy się innym ważnym tematem. Co to wszystko oznacza dla naszego życia duchowego? Musimy skupić się na tych sprawach. Niech zatem Bóg nieba udzieli nam mądrości, gdy wkraczamy w kolejny niespokojny rok. Nie wiemy, co przyniesie, ale wiemy, co mówi proroctwo. A w tym odcinku widzieliśmy, że równia pochyła, którą ludzkość zdecydowała się zbudować, prawdopodobnie przetrwa. To ważne słowa. Chcę podkreślić, że gdy przyjdzie Jezus i zniszczy nieprawych, będzie to ich wybór. Tak, ich wybór. I bardzo wiele dusz woła, jak długo jeszcze, Panie, jak długo? Módlmy się. Ojcze Niebieski, nie żyjemy w świecie usłanym różami, a wielu ludzi jest pogrążonych w rozpaczy. Panie, Ty wiesz, ile otrzymujemy listów. Ilu ludzi jest pogrążonych w czarnej rozpaczy. Panie, nie jest możliwe rozstrzygnięcie wszystkich problemów, ani spełnić każdej prośby, więc musimy wołać do wyższej instancji, aby tak się stało. Ale, Panie, jeżeli możemy przekazać ludziom informacje o tym, jakich wyborów muszą dokonać, aby w tym wielkim dniu się ostać, to byłby to wspaniały krok naprzód. Proszę Cię, Panie, abyś posługiwał się nie tylko naszą służbą, ale również widzami i wszystkimi innymi ludźmi, którymi możesz się posłużyć, aby głosić Słowo, aby ludzie mogli się przygotować na ten wielki dzień i się ostać. Któż się może ostać? To jest pytanie, które stawia Biblia i na które musimy odpowiedzieć. Udziel nam mądrości w tym celu w imieniu Jezusa. Amen.